Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. W poniedziałek 24 listopada 2025 roku o 21.05. Witają się po stronie Radia Poznań Rafał Regulski i Łukasz Kurzawski, realizujący audycję, a gościa za chwilę przedstawię. Do 22.00 powiemy o stanie wód śródlądowych, o populacji ryb, o wpływie kormoranów i innych ptaków na wody i na ryby, w ogóle o badaniu wód. Oraz uwaga o gąsce zielonej, którą z ptakami łączy tylko rzeczownikowa część nazwy, czyli owa gąska. Chodzi oczywiście o grzyba, o jego wręcz być albo nie być w naszym menu. Nie wiem, czy nie za dużo grzybów chcę wrzucić do tego naszego barszczu wieczornego. Jeśli tak, to nie jest moja wina, tylko wina gościa audycji, czyli pana profesora Piotra Klimaszyka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Nasz gość kieruje Zakładem Ochrony Wód na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. I nasz gość, proszę państwa, jest, uwaga, limnologiem. Nie wiem, czy nawet nie najważniejszym w kraju, panie profesorze.
Nie wiem, czy najważniejszym. No, jestem prezesem Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, ale nie czuję się najważniejszym limnologiem w kraju.
Ale tu musimy wyjaśnić, czym zajmuje się limnolog jako badacz i czym zajmuje się limnologia jako nauka.
No, limnologia jest to nauka, która bada wody śródlądowe, wody stojące i zajmuje się bardzo szerokim aspektem, czyli zarówno badaniem cech fizycznych, chemicznych, jak i cech biologicznych. Czyli tak jest interdyscyplinarną trochę nauką, trochę chemii, trochę fizyki i trochę biologii. Ale w anglosaskich krajach limnologia to jest nauka, która bada wszystkie wody śródlądowe, czyli również limnologami określają się ludzie, którzy zajmują się rzekami. Ale u nas w Polsce skupiamy się na wodach stojących, jeziora, stawy.
Pana rzeki nie interesują?
Bardzo mnie interesują rzeki, ale badam głównie jeziora i również czasami zajmuję się rzekami, ale towarzystwo skupia ludzi takich bardziej zainteresowanych wodami stojącymi.
To panie profesorze, kiedy mówimy już któryś rok z rzędu o stanie polskich chociażby rzek latem, szczególnie w środku lata, to czy te rzeki coraz bardziej nie zaczną pana interesować?
Chwila ciszy, ale tak, stan rzek jest, jak pan mówi, w lecie to najbardziej widać, ale stan jest poważny, ale nie tylko rzek. Z jeziorami borykamy się, z jakością wody, ze stanem ekologicznym jezior, ze złym stanem. Borykamy się również i tutaj rzeczywiście można się skupić na jednym, nie można wielu srok za ogon łapać, chociaż jak za chwilę pewno zmusi mnie pan do tego, żebym powiedział, że ja jednak staram się łapać wiele srok za ogon. No. Z rzekami jest problem, a my to widzimy latem, dlatego że w lecie jest cieplej, tak? Jest mniej, zwłaszcza teraz mamy mniej opadów, więc jest mniej wody w rzekach i to, co w nich jest, można powiedzieć, kumuluje się. A dodatkowo, jak jest cieplej, to szybciej zachodzą procesy rozkładu, mniej jest tlenu w wodzie, dlatego to w lecie obserwujemy. Co nie oznacza, że tylko w lecie te rzeki są w złym stanie ekologicznym, czy część z nich, tak?
Sobie wyobraziłem, czy doczekamy obnie takiej sytuacji, że no, część rzek po prostu się zatrzyma, bo tak się stanie, że...
No to bardzo ciekawy problem z zatrzymaniem się rzek. Fragmenty noteci już nie płyną, tej górnej noteci. Ale to nie to, człowiek też dokłada się do tego. My mamy, czy przynajmniej niektórzy rządzący próbują zrobić drogi wodne w Polsce, tak, żeby żeglowne takie, a wody jest mało. Jedynym rozwiązaniem jest zbudowanie tam i podniesienie poziomu rzek, czyli rzeki będą wyglądały jak taki łańcuszek stojących ekosystemów, tak? To zupełnie zniszczy rzekę, no ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Za mało mamy wody w rzekach, żeby żeglugę taką towarową w nich prowadzić. To trzeba sobie powiedzieć jasno.
A tak cały czas tytułem wstępu, kiedy mówimy o takim ogólnym stanie wód śródlądowych w Polsce, czy wód tak globalnie patrząc, ale w skali kraju globalnie, wód w jeziorach też ubywa?
No tak, zdecydowanie tak. Obserwujemy to cofanie się linii brzegowej w wyniku wielu procesów, takich ogólnych jak zmniejszenie ilości opadów, zwiększenie temperatury czy zwiększenie parowania, ale takie najbardziej znane tutaj w naszej okolicy przykłady to działalność górnicza tej kopalni odkrykowej w Koninie i a tam już bardzo drastyczny spadek poziomu wody w tych jeziorach otaczających ten obszar kopalniany, powiedzmy tak to. Mhm.
Proszę Państwa, my tutaj damy za chwilę skrajny przykład tego, co można zrobić z wielkim jeziorem, bo nasz gość również jest badaczem jeziora Aralskiego. To, co trochę sobie powiedzieliśmy przed audycją, trochę też poczytałem sobie, właściwie... Panie profesorze, czy możemy powiedzieć, że jezioro Aralskie, które zajmowało, no, patrząc dzisiejszymi państwami, duże terytorium Kazachstanu, Uzbekistanu, czy to jest taki typowy przykład, nie wiem, czy typowy, zabicia jeziora przez człowieka?
To może na początek sprostuję, ponieważ jezioro Aralskie, nawet w tym największym areale, zajmowało nieznaczny procent Kazachstanu, Uzbekistan może trochę większy, Kazachstan jest olbrzymi. Ale tak, to ten case jeziora Aralskiego, niektórzy mówią Morza Aralskiego ze względu na wielkość, no to jest chyba największa katastrofa ekologiczna czy środowiskowa XX wieku. W wyniku działalności człowieka, bezpośredniej działalności człowieka, to jezioro przez kilkadziesiąt lat skurczyło się o 80% powierzchnia się skurczyła. Tak, zostały niewielkie fragmenty, no w miarę stabilnie funkcjonująca północna część zwana Północnym Aralem, czy też Małym Aralem i fragmenty tego największej jego części na południu. I tam nie ma, tam jest pustynia, tak? W tej chwili nie ma wody, jest pustynia. Na pustyni leżą muszelki takie jak spotykamy nad Bałtykiem. Tam możemy spotkać na środku pustyni dzisiaj, przemieszczając się po tej pustyni.
Jakie konkretnie działania człowieka doprowadziły do tego, że jezioro, tudzież Morze Aralskie o 80% zmniejszyło swoje wody powierzchnie?
Żeby Państwo mogli sobie to wyobrazić, to jezioro Aralskie powstało dlatego, że dwie duże rzeki azjatyckie, odwadniające lodowce Tian Shan i Pamiru, dopływały do równiny takiej, czy takiej Niecki Wielkiej i tam się wlewały i tam kończyły swój bieg. U nas rzeki, powiedzmy, większość rzek kończy w oceanie, w morzu czy w oceanie, a tam kończyły właśnie w tym jeziorze Aralskim. To jest obszar pustynny, czy też półpustynny, bardziej pustynny. No i za czasów sowieckich, za czasów Związku Radzieckiego, już w XIX wieku, czy wcześniej pewni naukowcy, geolodzy, czy ekonomiści mówili, że to jest woda marnowana, tak? Bo tam jest pustynia, ludzie nie mają, mają mały dochód, trzeba coś z tym zrobić i przekierowano te rzeki, znaczną część tych rzek, zwłaszcza Amur Darii, kanałami na obszary pustynne i założono tam plantacje bawełny. I do dzisiaj Uzbekistan jest jednym z większych producentów bawełny, właśnie między innymi dzięki przekierowaniu wody, która zasilała Aral, na te uprawy. No i co się stało z tym? Oczywiście poziom wody zaczął spadać, ale możemy sobie wyobrazić, że ta woda płynąca przez duży obszar nie tylko była woda, ale również bardzo dużo soli mineralnych. Skoro to zaczęło wszystko wyparowywać, nie było dostawy świeżej wody, to następowało wzrost zasolenia. Wzrost zasolenia do takiego, no stopniowo to się działo dziesięciolecia, ten wzrost zasolenia dzisiaj w niektórych fragmentach pozostałych na południu wynosi 300 promili, to jest 3 razy więcej niż w Morzu Martwym. To jest po prostu zbiorniki solanki. To już nie jest... życie jest tam bardzo, bardzo, bardzo ubogie. W zasadzie prawie go nie ma. To już, no jest to jakiś ekosystem, ale no resztka. Nie można powiedzieć, że to jest jakiś śmieć. Jest to ekosystem, ale totalnie inny, a poza tym jest malutki w porównaniu tego, co było kiedyś. To się od lat 60. XX wieku to się zaczęło. Pierwsze kanały zostały kopane i nadal są kopane, nadal ta woda jest przekierowywana.
Pan tam prowadzi badania. Znalazł się pan w zespole uczelni wyższej Uniwersytetu w Kizyłordzie w Kazachstanie. W Centrum Badań Jeziora Aralskiego się pan znalazł. W jaki sposób to się stało?
A to jest trochę przypadku, a trochę też wynika z działalności w Towarzystwie Limnologicznym. Kiedyś w 2016 roku zarząd spotkał się na takim terenowym zebraniu i tam ówczesny prezes powiedział, że warto by zobaczyć, jak to Aralskie Jezioro wygląda. Przecież wszyscy to słyszeliśmy. I na tym zebraniu w ciągu kilku godzin sprawdziliśmy loty. Prezes powiedział, że napisze do najbliższego uniwersytetu, tego w Kizyłordzie, który zresztą jest 500 kilometrów od brzegów Arala dzisiaj.
Z wielkim beretem.
No, duży beret musiałby być. I za własne pieniądze tam pojechaliśmy. Prywatne. Ale tam ludzie z tego uniwersytetu nas przyjęli, zawieźli nas nad Aral. No myśmy zabrali trochę sprzętu, takie mierniki, jakie można było włożyć do kieszeni, butelki po wodzie pobraliśmy, przemyciliśmy z powrotem te próby, zrobiliśmy analizy, udało się napisać artykuł. No i byliśmy pod wielkim wrażeniem, takim negatywnym, tak? Tego, co zobaczyliśmy, jak można zniszczyć ekosystem. Port w Aralsku, jezioro Aralskie dostarczało około 70%, jeśli nie mylę, procent ryb do Związku Radzieckiego. I dwa wielkie porty, jeden Aralsk w Kazachstanie dzisiaj, drugi Mojnak w Uzbekistanie. Dzisiaj Aralsk jest 100 kilometrów od wody najbliższej.
Niesamowite.
W Mojnak to jest pustynia, na której stoją zardzewiałe resztki statków rybackich, dużych statków. To nie są łódki, takie jak rybacy u nas pływają na jeziorach, tylko wielkie, takie powiedzmy większe nawet niż kutry takie rybackie na Bałtyku. I to stoją, zardzewiałe, kilka jeszcze stoi. Te, które były w Kazachstanie, pojechały do hut w Chinach, miejscowi rozebrali.
Kiedy pan ostatni raz był nad jeziorem, czy nie wiem, czy pan dotarł nad jezioro, ale w tamtych okolicach?
Wróciłem w październiku, na początku października wróciłem z nad jeziora północnego Aralskiego. Pojechaliśmy tam tym razem już z dotacji uniwersytetu i zawieźliśmy trochę więcej sprzętu, przywieźliśmy trochę więcej prób, powiedzmy bardziej legalnie. Także byłem tam całkiem niedawno.
A proszę powiedzieć, na co liczą ci naukowcy z tamtejszego Uniwersytetu Kazachskiego, współpracując z wami, tutaj z uczelnią z Polski?
Ten uniwersytet w Kizyłordzie jest, powiedzmy, troszkę słabszej jakości. Ci ludzie mają mniejsze możliwości, nie mają tyle sprzętu. Oni chcą też rozwinąć się, chcą też zrobić badania, poznać ten ekosystem bardziej dzięki nam, którzy... No, łatwiej nam te próby analizować potem. Także oni bardzo chętnie współpracują. Bardzo chętnie by intensywniej współpracowali, no ale wszystko rozbija się oczywiście o pieniądze, o fundusze.
A panie profesorze, czy będąc tam tych kilka tygodni temu, zaobserwował pan nawet tak gołym okiem jakieś różnice, jeżeli chodzi o stan tego jeziora w porównaniu do tej wyprawy z 2016? Czy przez słowem tych 9 lat się tam dużo zmieniło?
Ja byłem jeszcze w zeszłym roku w maju tam, też na zaproszenie Kazachów z wykładami, ale też pojechaliśmy zobaczyć, też próbki pobrałem i wtedy zwróciłem uwagę, że ta linia brzegowa, tak sądzę, cofnęła się około 50 metrów, 100 metrów może do tego stanu sprzed 9 lat, kiedy byłem po raz pierwszy. Natomiast należy zwrócić uwagę, że poziom czy zasięg tego morza zależy też od ilości wody, którą w danej momencie rzeka niesie, tak? Bo ta rzeka Syrdarja, która płynie z gór Tian Shan, też ma bardzo duże fluktuacje. Kiedy topią się lodowce, czyli w lecie wody jest więcej, w zimie jest wody mniej, więc to też mogą być pewne fluktuacje. Powiedzmy, że w tej chwili ten poziom tego północnego Morza Aralskiego jest w miarę stabilny. Oczywiście on fluktuuje, ale nie widać tego tak, że on się nadal tak gwałtownie kurczy. Zresztą wybudowano w pewnym miejscu takim tamę bardzo dużym nakładem sił i środków z funduszu Banku Światowego dał pożyczkę Kazachstanowi, żeby zatrzymać tą, bo ta woda przy wysokich stanach z tego północnego Arala się na południe wylewała, na pustynię, a teraz ją gromadzą trochę podpiętrzając wtedy, kiedy tej wody jest trochę więcej.
A czy to zasolenie dotyczy jakby całego tego jeziora, o którym mówimy teraz? Czy są po prostu fragmenty takie tam, też, gdzie życie istnieje?
Tam, gdzie jest... To w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawa z punktu biologicznego też sprawa, bo zanim tą tamę wybudowano, kiedy nawet ten północny Aral mocno wysechł, to zasolenie w tym północnej części, które dzisiaj funkcjonuje jakoś, wynosiło 10-11 promili, czyli mniej więcej tyle, co w Bałtyku. Wszystkie słodkowodne organizmy wyginęły i żeby tym lokalnym ludziom, którzy żyją, tym rybakom, którzy od setek lat, powiedzmy, tam żyli z rybołówstwa, jakby ulżyć, to norweski rząd wprowadził tam, czy dał fundusze na wprowadzenie flądry. I przez ileś lat ta flądra tam żyła, oni odławiali ją, czyli mieli z tego dochody. Natomiast jak wybudowali tamę, znowu woda się wysłodziła. Flądra nie wytrzymała tych warunków, ale z Syrdarią napłynęły słodkowodne ryby. I tam dzisiaj rybactwo też kwitnie, łowią karpia, tego dzikiego sazana, jak oni to mówią, jest sandacz. Zresztą śmieszna historia, bo jakbyśmy pierwszy raz, to leżały worki z sandaczami i pytaliśmy się, gdzie te sandacze oni sprzedają. Oni powiedzieli, że cały świat, do Polski również. Oto taki uśmiech niedowierzania. Ale będąc w Lidlu w tym samym roku, były takie mrożone, czy takie paczkowane sandacze na tackach i patrzę, kraj produkcji Kazachstan. Więc być może jedliśmy te ryby z Aralem. Jest duże prawdopodobieństwo, chociaż mają inne jeszcze duże zbiorniki, jak może jak Bałcharz Jezioro, jak morze, czy Jezioro Kaspijskie.
Zaraz zamkniemy ten rozdział pod tytułem Jezioro Aralskie, ale tak, gdyby pan jeszcze powiedział, co właściwie jest celem waszych badań? Czy wy badacie, czy to jezioro może jeszcze wrócić do dawnej formy? Czy wy badacie po prostu zmiany, które zachodzą i ich wpływ na organizmy żywe i inne?
To dosyć, może nie trudne pytanie, ale dosyć skomplikowane. Jest bardzo mało prac dotyczących funkcjonowania i w ogóle stanu tego jeziora, no bo to trzeba mieć trochę samozaparcie, żeby tam jechać. To nie jest łatwe, godziny w samochodzie, spanie w też warunkach dla większości ludzi może i nieakceptowalnych, więc generalnie poznanie tego w ogóle. Czy ja bym chciał, żeby ono wróciło do takiego stanu? Oczywiście, żebym chciał, ale nie sądzę, żeby to było możliwe, bo ta woda, która mogłaby zasilić Aral, jest cały czas przekierowana gdzie indziej, tak? Na uprawy, nadal rozwijane są uprawy, chociaż Kazachstan w ostatnich latach, czytałem w anglojęzycznym wydaniu tej kazachskiej gazety, że będą zmniejszali uprawy ryżu w delcie Syrdary, tam gdzie ona dopływa do Arala, po to, żeby więcej wody płynęło, ale rozwija się przemysł wydobywczy. Poza tym w innych krajach, przez które Syrdaria płynie, zanim dopłynie do Kazachstanu, też próbują tą coraz więcej wody zatrzymywać. Więc z jednej strony mamy ocieplenie klimatu, topnienie intensywniejsze lodowców, ale zapotrzebowanie na tą wodę rośnie. Więc ja niestety nie sądzę, żeby to jezioro mogło wrócić kiedykolwiek do takiego, no kiedykolwiek ono wróci, bo kiedyś może nie będzie ludzi na ziemi i natura znowu odtworzy te wszystkie naturalne warunki, ale w najbliższej przyszłości kilkudziesięciu lat, może trochę więcej, nie sądzę, żeby to się udało, to jezioro przywrócić do stanu pierwotnego takiego.
A rzeki, które dostarczały wodę do jeziora Aralskiego, a obecnie raczej nawadniają plantacje bawełny, one się mają dobrze, te rzeki?
Myśmy też analizowali raz, pobieraliśmy próby w ciągu, powiedzmy, tych kilkuset kilometrów na Syrdarii, no i tam też są zanieczyszczenia oczywiście w tej rzece. To nie jest czysta woda zupełnie. Wiele zakładów przemysłowych w Kazachstanie, wydobywczych, kopalń, odwadnia, znaczy zrzuca też ścieki do tych rzek. To nie są tak jak górskie rzeki u nas z czystą wodą. One wyglądają, powiedzmy, bardziej tak jak warta, są mętne, no ale mimo wszystko to jest woda słodka i która jest potrzebna wszędzie. No, na tych półpustynnych terenach zwłaszcza to kluczowy taki zasób.
Za kilka minut, proszę państwa, wrócimy na śródlądowe wody polskie, tutaj rodzime nasze, ale przedtem pierwsza z dwóch piosenek wybranych przez pana profesora Klimaszyka. Radiohead, Creep. Dlaczego to nagranie, panie profesorze?
No jest późna pora, już chyba, więc nie chciałem państwa męczyć jakimiś bardziej, no nieskocznymi, dynamicznymi piosenkami, których słucham bardzo często. Piosenka o ludziach, o człowieku trochę nieprzystosowanym, takim jak on sobie śpiewa. Myślę, że każdy sobie jakiegoś takiego creepy człowieka znajduje. Więc myślę, że to piosenka o nas wszystkich, ale spokojna i chwytająca za serce.
Słuchamy zatem utworu wybranego przez profesora Piotra Klimaszyka. Skin makes me cry.
float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Zachodzie.
Gościem dzisiejszej rozmowy jest profesor Piotr Klimaszczyk, limnolog z UAM. Panie profesorze, dopiero czytając o pańskich zainteresowaniach badawczych, uświadomiłem sobie, że obserwując tysiące gęsi albo żurawi na wielkopolskich jeziorach, nigdy, ale to nigdy się nie zastanowiłem, jak te ptaki wpływają na stan tych wód. Po prostu się radowałem ich widokiem, ich odgłosami, ale nie myślałem, że te tysiące ptaków coś z tą wodą mogą robić. Pan to zbadał i co robią?
Ja to cały czas badam i muszę panu powiedzieć, że ten widok radujący nasze oczy to będzie takie podstawowe odczucie człowieka. Natomiast nie zawsze tak jest. Zwłaszcza dotyczy to ptaka, którym się zajmowałem dosyć długo, kormorana. Kormoran to jest taki ptak, który ma pecha w związku z tym, że je to, co my, czyli je ryby. I w związku z tym, że jest bardzo dobrym łowcą, stosunkowo dużo tych ryb je, chociaż rybacy czy wędkarze no, mity opowiadają, że on je po kilka kilogramów dziennie. Przez to jest obwiniany o to, że on redukuje liczbę ryb i rybacy, wędkarze nie mają co łapać. I doszło do tego, że on w zasadzie w całej Europie był bardzo intensywnie tępiony. A w latach 60. XX wieku, 50. praktycznie populacja kormorana czarnego, bo jest kilka gatunków, w Europie była szczątkowa, poza kilkoma krajami, gdzie no ich się nie tępiło. W Polsce było około 20 par lęgowych. W tej chwili myślę, że mamy około 30 tysięcy par lęgowych w Polsce kormorana. On po prostu wrócił na swoje miejsce. Wrócił na swoje miejsce, bo jest pod ochroną. Tak, jest pod ochroną w całej większości krajów Europy. No i znowu podnosi się larum, że kormoran wędkarzom zjada ryby. Nie ma ryb. To nie jest prawda. Głównie ryb nie ma, dlatego że człowiek je wyławia głównie i wyławia specyficzne rozmiary, czyli duże ryby, najlepiej drapieżniki. Jak nie ma drapieżników, zostają drobne ryby. To też jakby stymuluje rozwój kormorana, bo to główne jego pożywienie. No ale ja generalnie nie zajmowałem się tym, ile ryb kormoran je i jakie ryby zjada, tylko badałem to, co on przenosi, bo to są ptaki wodne, tak? Ja zajmuję się nadal ptakami wodnymi i transferem energii i materii z wody na ląd, tak? Bo kormorany, dużo ptaków tworzy zgrupowanie, tak? Czy lęgowe, czy jakieś migracyjne, takie jak gęsi, o których pan wspominał. I one żywią się w wodzie, a większość czasu spędzają na lądzie, tak? Kormoran mniej więcej 2 godziny dziennie poluje, a resztę siedzi gdzieś albo leci, wraca na takie wypoczynkowiska, czy też do kolonii lęgowych. No i to, co zje, to część sobie wbuduje w siebie, tak? Część energii potrzebuje na lot, na rozmnażanie się, na życie. No a część tego, co nie jest do końca strawialne, to mówiąc kolokwialnie, robi kupę. I tą kupę robi najczęściej na lądzie. No i te odchody ptaków są bogate, a zwłaszcza tych, które odżywiają się rybami, czy też zwierzętami wodnymi, jakimiś bezkręgowcami, skorupiakami, są bardzo bogate w azot i fosfor. U gęsi trochę mniej. Tego azotu i fosforu jest mniej. Ale też oprócz tych pierwiastków biogennych, które mówimy, że przyczyniają się najbardziej do zanieczyszczania wód, czy do wzrostu trofii, żyzności tych zakwitów planktonu, no to też kumuluje w tych odchodach znacznej ilości na przykład metali ciężkich czy innych zanieczyszczeń. No jak on żywi się na wielu jeziorach, a przylatuje w jedno miejsce, to te miejsca najczęściej są silnie przeżyźnione. Nie wiem, czy ktoś widział taką kolonię kormoranów. Ją widać z daleka, bo drzewa są białe od odchodów, o ile w ogóle mają liście. Bo też niszczy drzewa kormoran, budując gniazda, obłamuje małe gałązki, żeby z nich zbudować sobie gniazdo i w ten sposób pozbawia tych możliwości fotosyntetycznych drzewo, więc drzewa obumierają. Pod koloniami jest, nie ma roślin, bo wszystko jest zakwaszone, te odchody są, kwas moczowy jest kwaśny, jest kwaśny. A po prostu gleba, powierzchniowe warstwy są kwaśne, rośliny obumierają. No i tak jest u nas, ale badam też takie najbardziej znane przykłady, to jest na Antarktydzie, gdzie mamy wielkie, wieloletnie czy wielosetletnie kolonie pingwinów i gdzie to guano jest nawozem, które były wojny o te nawozy. Także ptaki mogą przenosić z dużych obszarów i koncentrować na małych obszarach dużej ilości nutrientów. No to jest to, co badam. Patrzę, jak te nutrienty potem migrują w obrębie tych obszarów lądowych. A teraz prowadzimy badania w Arktyce, na Spitsbergenie, dziękuję tutaj stacji polarnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza za gościnę, nad właśnie rolą mewy trójpalczastej. Robiliśmy też eksperyment, jak guano gęsi czy kupa gęsi wzbogaca i co się dzieje w ekosystemach wodnych narażonych na takie wzbogacenie. Także te badania prowadzę nadal, już może nie na kormoranie,
Już pan zbadał kormorany.
No tak, można tak powiedzieć. Teraz rzucam się na inne ptaki.
Ale czyli generalnie przedmiotem pana badań jest między innymi wpływ odchodów ptasich na
ekosystemy lądowe, tak? Można to powiedzieć, tak? Bo...
A czy...
I to tutaj tak... bardziej z punktu widzenia chemicznego, chociaż z kolegami współpracujemy. Koledzy zajmujący się bezkręgowcami badają, jak to ta zmiana chemizmu gleb potem wpływa na zespoły tych bezkręgowców glebowych. Także te badania też nie tylko skupione są na tej chemii, na wpływie chemicznym, ale też dalej idziemy, jak to zmiana tego siedliska powoduje zmiany w biocenozie, czyli w zespołach organizmów, które zasiedlają tę kolonię.
A ptaki wodne nie załatwiają się w wodzie?
To zależy, które. No, kormorany mają taką biologię, czy taki behawior, że one bardzo krótko są w wodzie, a większość czasu dnia spędzają gdzieś na zewnątrz siedzą na skraju jeziora, gromadzą się, tak jak mówiłem, w takich koloniach wypoczynkowych, czy w okresie legowym siedzą, siedzą na tych koloniach rozrodczych. Mhm.
A badał pan też to, jak wpływają odchody ptasie na sam stan wód?
Czy... Tak, mamy takie przykłady. To na Jeziorze Drawskim jest duża kolonia kormorna i tam pod samą kolonią jest staw. Taki, no dość bardzo płytki staw. No tam ta woda, jeszcze tak kwitnącej wody, to w życiu nie widziałem. No jest woda, której jakby państwu to uzmysłowić, my badamy przeźroczystość wody, wkładając z niego taki krążek biały o średnicy 20 centymetrów i patrzymy, na jaką głębokość go jeszcze widać. W Strzeszynku widać go między 3 a 6 metrów. Tam widzialność tego krążka w tym stawie była 5 centymetrów. Woda była zielona od glonów, bo cały czas dostawały azot, fosfor, potas, te pierwiastki, które stymulują ich rozwój. Mhm. Więc tak, no, zdecydowanie. Oczywiście, jeżeli jest mała kolonia, duży zbiornik wodny, no to tego nie bardzo to widać. Ale też robiłem takie obliczenia, czy modele, gdzie dla Jeziora Góreckiego, gdzie jest też zakłada się kolonia kormoranów, to, co one deponują, to ilość azotu i fosforu, to jest drugie tyle, co z całej zlewni naturalnej, bo to, tam nie ma żadnej antropopresji, żadnych zakładów, żadnych domów. Drugie tyle dopływa do jeziora.
Stanął pan w obronie kormorana jako ptaka, który nie wyławia aż tyle ryb z wód naszych, ile mówią legendy, ale jak pan ocenia politykę, że tak powiem, rybną czy rybołowną człowieka?
Człowiek, nie jestem kompetentny do tego, żeby to w jakiś sposób, na tyle kompetentny, żeby to oceniać tak jednoznacznie. No niewątpliwie człowiek przez swój wpływ zmienia zupełnie strukturę ryb, które w jeziorach, w rzekach są, tak? I zarówno ten sportowy połów ryb, tak, czyli wędkarstwo, jak i odłowy komercyjne, rybactwo, pozyskują pewne kategorie ryb, tak? Te, które są najlepiej, najłatwiej sprzedać, czy są najsmaczniejsze. Czyli co to jest? Okoń, szczupak, sandacz, no jakieś karpie i inne. Ale te drapieżniki są najsmaczniejsze. Im większa ryba, tym lepiej, tak? I w związku z tym, w stosunku do tego, co by było w jeziorze, gdyby nie było człowieka, nawet jakby było masę kormoranów, to nie mamy w jeziorach drapieżników, albo jest ich bardzo mało. Ludzie mówią, że jak się pojedzie do Szwecji, gdzieś na północ, gdzie też jest ta presja człowieka mała, jak się rzuca spinningiem, to się złapie szczupaka, tego szczupaka atakuje drugi szczupak, większy. Tak by było we wszystkich jeziorach. Tych drapieżników było tyle, że kontrolowałyby ilość zarówno własnego gatunku, bo tak kanibalizm, o czym przed chwilą mówiłem, ale kontrolowałyby ilość tych mniejszych ryb, tych ryb spokojnego żeru, płotki, leszcza. Co się dzieje dalej? Ta płotka i leszcz żywią się przez znaczną część życia zooplanktonem, czyli zwierzętami, które pływają w wodzie. A zooplankton żywi się fitoplanktonem, czyli tym, co kwitnie, czyli to, co powoduje zieloną kolor wody, to zanieczyszczenie, które tak kolokwialnie mówimy. Więc jakby było dużo szczupaków, drapieżników, było mało ryb, dużo zooplanktonu, mało fitoplanktonu. Więc jezioro by się mogło samo bronić przed ewentualnym wzrostem trofii. Nasza działalność, no niestety, my traktujemy ryby jako głównie jako pożywienie, tak? Obserwujemy ptaki, one są piękne, a ryby idziemy i łapiemy, tak? Czasami no tak. Ludzie mają w wiaderku jakieś małe, a to dla kota, to dla kota. Czyli zabijają kręgowce, wyłapują, bo taką mamy kulturę, taki mamy no, styl życia, no i to chyba na całym świecie.
Pan podobno też lubi łowić ryby.
Jest tak, to prawda. Ja jestem, jestem wędkarzem, chociaż na rybach nie byłem, myślę, że z 10 lat i to nie wynika z tego, że zmieniłem swoje postrzeganie ryb, ale dlatego, że nie mam czasu na to. To jednak wymaga logistyki. To hobby trochę odłożyłem. Realizuję swoje inne hobby, na przykład grzybiarstwo. Tutaj to już nie odpuszczam.
To o grzybach jeszcze będzie, ale proszę jeszcze powiedzieć, czy z taką wiedzą, z takim doświadczeniem jest pan dobrym wędkarzem lub był, jeżeli zważymy tę 10-letnią jakby taką przerwę, o ile to przerwa jest, bo nie wiadomo, czy pan do tego wróci, ale...
Obserwując to, co się dzieje, tych wędkarzy na rolkach, na Facebooku, czy jakichś TikTokach, to byłem słabym wędkarzem, tak? Nie, ja jechałem na ryby głównie po to, żeby posiedzieć, popatrzeć. W ostatnich latach już żal mi było tych ryb, je wypuszczałem, znaczną część tych ryb wypuszczałem. To też jest kontrowersyjne, to tak zwane no kill, ale tak robiłem. No, po prostu jechałem posiedzieć, pomyśleć sobie nad wodę. Wodę, którą lubię najbardziej, czy kocham najbardziej.
A dlaczego wypuszczenie złowionej ryby jest kontrowersyjne?
No, to nie jest bez wpływu na ryby, tak? To hol ryby, kaleczenie ryb, to oczywiście jest lepsze niż zabicie tej ryby, czy też zabranie jej. Chociaż są przypadki, gdzie ryb nie powinno się wypuszczać, na przykład gatunków inwazyjnych czy obcych u nas, ale to też nie jest bez wpływu. Oczywiście ten wpływ nie jest taki, że to zabija tą rybę, ale powiedzmy, że jakbyśmy sobie na przykład tak chodzili i zaczepiali haczykiem psy, trochę je pociągnęli za pysk czy za coś, a potem je puszczali, bo tak nam się podoba. Mhm. Są też takie, trochę to dla mnie to już zwyrodnienie odnośnie ptaków w Europie Południowej, gdzieś w Grecji strzela się do, czy w Afryce strzela się do ptaków dla zabawy, nie po to, żeby je zjeść, tylko do tych drobnych ptaków. W Afryce do bocianów się strzela. To trochę, myślę, że nie licuje z człowieczeństwem, tak? Zabijać inne organizmy dla zabawy.
Profesor Piotr Klimaszyk, za chwilę o grzybach, a przedtem drugi utwór wybrany dzisiaj przez naszego gościa, Under the Bridge i Red Hot Chili Peppers, i też krótkie wprowadzenie, panie profesorze.
Ta płyta Blood Sugar Sex Magik to jest pierwsza płyta, chociaż nie pierwsza wydana przez Red Hotów, ale którą pierwszą usłyszałem i po prostu zakręciło mną to bardzo. Chyba to jest zespół, na którego koncercie byłem najwięcej razy. Lubię ich bardzo i tyle. No, cóż mogę więcej powiedzieć?
Zakręciło, kiedy się płyta ukazała i kręci do dzisiaj?
Tak, kręci do dzisiaj.
No to zakręćmy jeszcze raz.
Take me all the way. Yeah, yeah.
Rozmowy po zachodzie.
I ostatni rozdział naszej rozmowy, naszego spotkania z limnologiem profesorem Piotrem Klimaszykiem z UAM. Limnolog to, jak powiedzieliśmy na początku, jak wyjaśnił nam nasz gość na początku audycji, badacz wód śródlądowych stojących w Polsce, a na zachodzie również tych płynących, na przykład rzek. Ale nie tylko wody są przedmiotem zainteresowania naszego gościa, bo pan profesor naukowo też potraktował pewien gatunek grzyba, gąskę zieloną, i tutaj pan podjął dyskusję też z innymi mykologami, tak?
No tak, tak jak to wędkarstwo jest hobby, które zarzucam, czy trochę intensywność jego siada w ostatnich latach, tak, no grzyby od zasadzie dziecka, to jest takie też zainteresowanie moje bardzo aktywnie przeze mnie realizowane. Tutaj już jako pacholęciem będąc, rodzice, tata, pozdrawiam, jeśli słucha, zabierał mnie do lasu, pokazywał, jakie grzyby są jadalne, jakie grzyby są niejadalne, i tak w zasadzie od najmniejszego dzieciaka chodzę do lasu co roku, kilka razy do roku, i te grzyby zbieram. No i to wracając do gąski zielonki, grzyby, tą gąskę zielonkę u nas w domu i zresztą w wielu domach grzybiarzy w Polsce się jadło i je się. Natomiast w 2000, jakieś kilka lat temu, trafił w moje ręce, w nasze ręce artykuł, który ukazał się w bardzo poczytnym czasopiśmie medycznym New England Journal of Medicine, który opisywał kilka zgonów, czy szereg zachorowań takich poważnych, kilka z nich skończyło się zgonami właśnie po spożyciu gąski zielonki. Takie doniesienia były również z Polski w literaturze. No i tak sobie pomyślałem, że to raczej jest niemożliwe, żeby gąska zielonka była trująca.
Niemożliwe, tak?
No skoro ja jem, moi rodzice, moi krewni, wielu ludzi w Polsce tą gąskę zjada, no to niemożliwe, żeby ona była trująca. Z kolegą z Akademii Medycznej, panem profesorem Piotrem Rzymskim, pozdrawiam cię, Piotr, zaczęliśmy ten temat drążyć, tak? Zaczęliśmy szukać, czytać te publikacje, które pokazywały, że gąska zielonka jest trująca. Były publikacje, które pokazywały badania in vitro na myszach. Karmiono te myszy też gąską i też się te objawy to miało powodować, czy powodowało według tych autorów rabdomiolizę, czy rozpad mięśni, a czasami aż tak poważny, prowadzący do zgonu. No i analizując te dane, w zasadzie nie znaleźliśmy żadnego, literaturowe dane, nie znaleźliśmy żadnego dowodu, czy żadnego czynnika, który mógłby powodować takie objawy. Co więcej, analizując te dane, zauważyliśmy, że ta diagnoza, że to jest gąska zielonka, nie zawsze jest przeprowadzana w takich jednostkach medycznych, czy w szpitalach, gdzie przyjmowani są chorzy. Moja żona jest toksykologiem w szpitalu tu w Poznaniu, w Raszei, i ona mówi, jak diagnozowane są osoby, które zgłaszają się z zatruciem, tak? Czyli pobiera się treść pokarmową, analizuje się zarodniki. Widać, że to jest na przykład muchomor stronotnikowy. Ten zarodnik jest bardzo specyficzny. W przypadku gąsek, bo tam jest szereg gatunków, czasami bardzo podobnych, te zarodniki są identyczne w zasadzie. Nie można tego rozpoznać. W przypadku tych zgonów, czy też poważnych zatruć, nie było diagnozowane to jakoś genetycznie, czy to jest gąska, czy nie gąska. Zauważyliśmy też w tych badaniach na myszach, że dawki, które były podawane myszom, gdyby przeliczyć je na ludzi, to trzeba by zjeść przez kilka dni po 3 kilo zielonki dziennie. Tego nikt nie robi. Więc było to dziwne, że taki grzyb jest uznany, ale jak spojrzy się na mapę Europy, to w całej zachodniej Europie legislacyjnie gąska uznana jest za grzyba trującego. W całej wschodniej Europie jest jej grzybem jadalnym. No więc dobrze, nie ma dowodów na to, że ona jest trująca, takich literaturowych. Nie została znaleziona żadna substancja toksyczna, która mogłaby tą rabdomiolizę powodować. Więc postanowiliśmy zrobić też taki test. Otóż zebraliśmy grupę śmiałków, nakarmiliśmy ich zielonką przez kilka dni i obserwowaliśmy...
Po 3 kilo jedli?
Nie, no takie dawki powiedzmy racjonalne, tak jak my jemy, jak większość tak, ludzi, posiłku, tak? Czyli 250 gramów jednorazowo przez 3 dni. I badaliśmy te markery tej rabdomiolizy. I u nikogo, bo tu mieliśmy bardzo zróżnicowaną grupę od młodzieży, mojej córki, do ludzi po 70, mojego taty ponownie pozdrawiam.
Wszyscy ochotnicy, tak?
Wszyscy
z rodziny.
Wszyscy ochotnicy, bo też ludzie, którzy szantażowali, nie żartuję oczywiście, to są byli ochotnicy. U nikogo z nich nie było takich, nie było żadnych podwyższonych markerów, które by wskazywały na jakiekolwiek symptomy tej rabdomiolizy. Więc trudno powiedzieć, być może jest tak, że są osobnicze pewne predyspozycje do tego. Być może ona ma koincydencję z jakimiś lekami, które... Ale tak jest w przypadku wielu grzybów. Rabdomioliza była opisana też po spożyciu podgrzybka brunatnego. To jest, nikt nie mówi, że podgrzybek jest grzybem trującym, tak? A, no, każdy reaguje na różne
czyli
substancje.
Mogą być indywidualne predyspozycje organizmu do
na wszystko,
reakcji
tak?
na...
Tak, ale to na wszystko, tak jak wiemy. Na wszystko może człowiek reagować w sposób taki, który może zagrażać życiu, tak? No, mamy alergie pokarmowe, ale to w sumie powstały w wyniku tych naszych dociekań dwa artykuły naukowe. No i skąd to się wzięło? To się bierze z takiej ciekawości. Tak, no jesteśmy badaczami, czyli uczą nas od tych studiów czy dalej, żeby dociekać, tak, żeby sprawdzać, weryfikować w sposób naukowy pewne hipotezy. No i tak rzecz, która wydawała nam się nieprawdopodobna, doprowadziła do weryfikacji tych informacji no, negatywnych. Wydaje się, że ona jest to grzyb bezpieczny.
Można powiedzieć, że zaproszenie do badań przez pana taty, pana córki oznacza, że był pan właściwie pewien tego, tak, że grzyb nie szkodzi, tak?
Tak. Poza tym, gdyby się zaczęły symptomy rabdomiolizy, to można było, wychwytując je na poziomie już takim biochemicznym, można szybko temu przeciwdziałać. To już nie jest tak, jak człowiek trafia. A poza tym zarówno mój tata, jak i moja córka wcześniej zielonkę jedli, więc może to metodycznie nie jest dobre, ale mieliśmy dość, tych osób było sporo tam testowanych. Można przeciwdziałać szybciej, więc nie było, ja nie miałem żadnej obawy. Byłem pewien, że to, ale chcieliśmy udowodnić to w sposób naukowy, że nie występują te symptomy, czy nie jest to grzyb trujący.
I czy o tych badaniach mogli poczytać ci autorzy, którzy dowodzili wręcz czegoś przeciwnego?
Tak, oni musieli o tym poczytać, ponieważ napisaliśmy do nich, do tego czasopisma, notkę o tym, że coś jest nie tak z tamtymi badaniami. Takie dwie korespondencje naukowe wynikające z tych naszych badań w odpowiedzi na tamte badania, no ale oni się jakby nie wycofali. Znaczy, wyglądało tak, jakby nie chcieli na to odpowiadać.
Mm-hmm. Spodziewacie się jeszcze jakichś reakcji z ich strony? Takich
nie, to już,
naukowych?
Nie, te publikacje były kilka lat temu opublikowane. To już w nauce to jest bardzo dawno.
Kończąc rozmowę i spotkanie z panem, zapytam tylko jeszcze, wracając na pole i przestrzeń badawczą limnologii, jakie badania przed panem, jakie wyzwanie najbliższe?
Zobaczymy, co mnie zainteresuje. Badam w tej chwili, prowadziłem badania nad bioindykacyjną rolą małży, to znaczy to, co pewno większość poznaniaków słyszała o tych małżach w akwanecie, to też z naszego zakładu się wywodzi. Badamy dalej ich reakcje na różnego typu zanieczyszczenia. Chcę jeszcze pojechać do Arktyki, no i chcę jeszcze nad Aral pojechać. No, to chyba sporo.
Bardzo dużo przed panem. Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki tych pasjonujących badań. Limnolog profesor Piotr Klimaszyk z UAM-u był naszym gościem. Dziękuję panu za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc państwu.
Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.